10:30 minęła i proszę Państwa, w ramach porad ekologa pozdrawiamy przy okazji pana doktora Kożuchowskiego serdecznie, a teraz witamy na antenie pana profesora Tadeusza Żarskiego. Pan Tadeusz Żarski współpracuje z pan z Ministerstwem na pewno środowiska. Tu nie mam więcej. Jakoś gdzieś zagubiłem więcej jeszcze. Ale proszę Państwa, tak, współpracuje z Ministerstwem Środowiska, profesor i porady ekologa. Mam nadzieję, że już mamy na antenie, tak? Halo?
Tak, już jestem. Witamy, jeżeli panie można, profesorze. To troszeczkę proszę o podgłośnienie. Jeżeli...
O podgłośnienie już zaraz, za chwileczkę podgłośnimy. Sekundkę. Trzeba podgłośnić. Już zaraz, chwileczkę, już będzie. Tak. Sekundę, już dobiegł w tej chwili przy konsolecie. Jest pan redaktor Jarosław. Podgłośnimy, tak? No. Już więcej nie da rady, panie profesorze.
Dobrze, nie, no już, mimo że stary profesor, to jeszcze słyszy trochę.
No pan świetne poczucie humoru, pięknie. No, jak jest starszy, to bardziej dojrzały.
No tak, ale niektóre zmysły tępieją. Niestety. Ale... Wzrok już nie ten, słuch nie ten.
No bo tyle ten wzrok się naczytał, prawda, te oczy.
No tak.
Żeby mieć tę mądrość.
I prosimy o podzielenie. Powiedzmy sobie szczerze, więcej mówił niż słuchał, no bo to już jak się jest tym nauczycielem akademickim, to raczej człowiek te 40 parę lat mówił studentom, a studenci nawet z zainteresowaniem czasami słuchają.
Panie profesorze, i my też zamieniamy się w studentów, wszyscy słuchacze, i tych słuchaczy jest bardzo, bardzo, bardzo dużo słuchaczy. I dzisiaj, proszę Państwa, pan profesor jest przewodniczącym Komisji do spraw GMO przy Ministrze Środowiska Państwowej Rady Ochrony Środowiska, doradca ministra środowiska, GMO i entuzjaści takich rozwiązań. Sprawa plonów z GMO. Propaganda. Nie robi się modyfikacji w kierunku podwyższenia plonów. Rośliny odporne na mróz, suszę. Walka na forum Komisji Europejskiej. Przedłużenie zgody na glifosat, prawda?
I tak dalej.
Czy możemy w takim razie, bo ja nie chcę niczego pomylić, o wprowadzenie genu beta-karotenu do ryżu. Tak zwany złoty ryż, prawda?
Złoty ryż, tak.
Coś niesamowite. No więc... Panie profesorze, zamieniamy się w słuch.
No więc już nasza wiedza na temat genetycznie modyfikowanych roślin i żywności jest już chyba dość pokaźna, bo już to czwarty raz się spotkamy. I chciałbym tak wybiórczo zająć się pewnymi problemami. Jak Państwo wiedzą, no, uprawy genetycznie modyfikowanych roślin są zawsze promowane pod hasłami wylansowanymi przez wielkie korporacje chemiczne, które, powiedzmy sobie szczerze, tak zwani GMO entuzjaści powielają nie zawsze, że tak powiem, w dobrej wierze, co prawda, ale nie zawsze jest to prawda. Powiedzmy sobie szczerze, wśród tych haseł, które spotykamy razem z wprowadzaniem roślin genetycznie modyfikowanych, są takie, że uzyskamy wzrost plonów. No jak będzie wzrost plonów, to oczywiście te rośliny genetycznie modyfikowane pozwolą nam nakarmić głodujący świat, bo to jest rzeczywistość, której doświadczamy, pozwolą na ograniczenie środków ochrony roślin, przyniosą korzyści ekonomiczne, wpłyną korzystnie na środowisko. No i powiedzmy jeszcze, mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów związanych ze zmianami klimatu, zmniejszy się zużycie energii, czyli samo dobro. A jaka jest rzeczywistość? Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o rzeczywistość, to rośliny genetycznie modyfikowane wcale lepiej nie plonują. W związku z tym pogląd, że mogą wyżywić rosnącą populację ludzi na świecie, jest po prostu błędny, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, modyfikacje roślin genetycznie modyfikowanych, tych, które stanowią, że tak powiem, największą ilość roślin uprawnych na świecie, to dotyczą tylko dwóch cech, to znaczy oporności na herbicydy i obecność toksyny, która niszczy owady pasożytnicze. To nie jest przypadek, że rośliny te są oporne na herbicydy, ponieważ właścicielami tych nasion genetycznie modyfikowanych są wielkie korporacje chemiczne, które jednocześnie będąc właścicielami tych nasion sprzedają przy okazji swoje środki ochrony roślin, tak jak w przypadku powiedzmy firmy Monsanto, która jednocześnie z kukurydzą, soją czy powiedzmy innymi genetycznie modyfikowanymi roślinami sprzedaje Roundup, który jest herbicydem, czyli powiedzmy sprzedaje się w ten sposób, że worek nasion i do tego powiedzmy kanister środka ochrony roślin. W każdym bądź razie szacuje się, że w roku 2019 rynek Roundupu to będzie około 8 miliardów dolarów. No to łatwo, że tak powiem, skonstatować, o co chodzi tutaj i o co idzie cała walka. A walka idzie o to, że instytucja, jaką jest Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, podała, że glifosat, który jest substancją czynną w Roundupie i w innych herbicydach, jest prawdopodobnie substancją rakotwórczą. Oczywiście zaraz inne usłużone agencje, chociażby nasza EFSA czy Europejska Agencja do Spraw Chemikaliów, uznały, że nie ma dowodów na to, że jest glifosat rakotwórczy. Niemniej ta dyskusja, a tym bardziej, że akurat kończy się okres zgody na stosowanie glifosatu w Unii Europejskiej. I nie dalej jak 25 października była w tej sprawie dyskusja i głosowanie. I powiem szczerze, trochę się nawet zawiodłem, bo wynik głosowania był taki, że 16 krajów Unii Europejskiej popiera 10-letnie przedłużenie licencji na glifosat i co najciekawsze, wśród tych krajów znajduje się również Polska. Inne kraje jak Niemcy, Portugalia wstrzymały się, niektóre były przeciwne. Na razie jeszcze ta sprawa nie została rozstrzygnięta. Sprawa, jak już powiedziałem, tych haseł takich bardzo, bardzo humanitarnych. Proszę Państwa, czy wyżywią świat? Nie wyżywią, bo główną przyczyną głodu nie jest brak żywności, ale brak dostępu do żywności. I ci biedni, którzy głodują, rzeczywiście nie mają pieniędzy na zakup żywności. A powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o producentów roślin genetycznie modyfikowanych, to głównie te produkty nie idą na wyżywienie głodującej żywności, tylko przede wszystkim wspierają rozwój rynku biopaliw. No jeżeli sytuacja nadal jest taka, że z niedożywienia umiera około 15 milionów dzieci na świecie, no to nie możemy powiedzieć, że wprowadzenie genetycznie modyfikowanych roślin w jakiś sposób poprawiło sytuację. Te 15 milionów zgonów dzieci to jest coś, czego nie osiągnęła nigdy żadna zaraza morowa w historii świata, a rzeczywistość jest taka, że po prostu to niedożywienie staje się przyczyną zgonów, niedorozwoju dzieci i tak dalej. Jednym z takich sztandarowych haseł które powstało przy wprowadzaniu genetycznie modyfikowanych upraw na rynek, była sprawa złotego ryżu. To znaczy ryżu, który normalnie wiemy jest biały, a wprowadzono do niego geny z różnych roślin. Ten pierwotny to był gen żonkila, który powodował, że on był bardziej żółty, tylko okazało się, że ten złoty ryż żonkila po ugotowaniu, żeby pokryć zapotrzebowanie pełne na witaminę A, która powstaje z beta-karotenu, to trzeba by było po ugotowaniu zjeść około 9 kg tego ryżu. No więc myślę, że jeżeli ktoś z tych, którzy chorują na niedobór witaminy A, mógłby zjeść 9 kg gotowanego ryżu, to problem niedoboru by nie występował. A co to jest w ogóle ta ślepota zmierzchowa i kserofalmia, bo tak operujemy tymi pojęciami. Otóż zmierzchowa ślepota to to, co popularnie w Polsce nazywa się kurzą ślepotą, czyli utrata widzenia wtedy, kiedy spada oświetlenie. A kserofalmia to z kolei zmiana, która występuje na rogówce, następuje wysuszenie rogówki. Rogówka jest bardziej podatna na urazy, na infekcje i w efekcie doprowadza to do wrzodów rogówki. Często nawet soczewka wypływa. No i tacy ludzie stają się ślepi. Skoro ta pierwsza forma ryżu nie bardzo się udała, to zrobiono drugi ryż, któremu wprowadzono do genomu, czyli do informacji genetycznej, gen kukurydzy. No i okazuje się, że ten jest 20-krotnie bardziej zasobny w beta-karoteny, chociaż mimo, że praktycznie już od ponad 20 lat sprawa wprowadzenia złotego ryżu na rynek się toczy, to jednak końca tego nie widać. Jest wiele działań alternatywnych. Powiedzmy sobie szczerze, po co wprowadzać gen kukurydzy do ryżu, skoro jest pomarańczowa kukurydza, która zawiera duże ilości karotenów i mogłaby być spokojnie stosowana w żywieniu, nie mówiąc już o takich klasycznych pokarmach, jak powiedzmy liściaste warzywa, marchewka i inne, które spokojnie pokrywałyby zapotrzebowanie na witaminę, to znaczy na beta-karoten, a w efekcie na witaminę A. Były robione badania, czy ta nowa odmiana ryżu złotego jest skuteczna. Powiem szczerze, mam poważne wątpliwości co do wyników tych badań. To były badania przeprowadzone na 5 ochotnikach, 2 kobietach, 3 mężczyznach, gdzie podano im rzeczywiście ten nowy, wzbogacony ryż, ale każde z nich dostało jeszcze, proszę Państwa, 10 gramów masła. No powiedzmy sobie szczerze, masło jest po prostu bombą witaminową, więc powiedzmy takie badania, czy w efekcie z tego ryżu karoteny przechodzą w witaminę A, jednocześnie podając masło, powiedzmy dla mnie, nie są zupełnie obiektywne. Dlatego też, jeżeli ktoś uważa, że ci, którzy są przeciwni wprowadzaniu na rynek genetycznie modyfikowanej żywności, są odpowiedzialni za to, że złotego ryżu nie ma, że umierają ludzie na niedobór witaminy A, to jest po prostu wprowadzanie w błąd opinii publicznej, bo po prostu tego ryżu jeszcze na rynku nie ma, chociaż powiedzmy sobie szczerze, jest szereg działań alternatywnych. Te miliony dolarów, które zostały włożone w ten projekt, gdyby przeznaczyć na akcję uświadamiającą, na podawanie alternatywnych źródeł witaminy A, prawdopodobnie problem ten by rozwiązały. W każdym bądź razie powiem szczerze, że wszystko mówi za tym, że jednak te humanitarne, głośne hasła, że produkty rolne genetycznie modyfikowane są bezpieczne do spożywania, że są korzystne dla środowiska, że zwiększają plony, że ograniczają zużycie pestycydów. Jest to po prostu nieprawda. Nie mogą one również rozwiązać problemu głodu na świecie. Uważam, że tradycyjne rolnictwo spokojnie z tymi problemami sobie może poradzić. Dlatego też uważam, że wprowadzanie na nasz rynek genetycznie modyfikowanych upraw byłoby po prostu ogromnym błędem, ponieważ po prostu, powiedzmy sobie szczerze, zagraża to głównym priorytetom, jeżeli chodzi o rozwój polskiego rolnictwa, eksportu naszych produktów rolnych. No, nasza żywność smakuje tak jak żywność. Ja trochę po Europie jeżdżę i muszę powiedzieć, że u nas wędlina, mimo że jest już w tej chwili na takim poziomie, że z kilograma mięsa wytwarzamy około 2 kilogramów wędliny, to ona jeszcze smakuje jak wędlina, podczas gdy to, co na zachodzie nam serwują, jest dalekie od tego, do czego przywykliśmy. To by było tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie. Jeżeli będą jakieś pytania, to służę odpowiedzią.
Panie profesorze, pierwszy najpierw dziękujemy za tą posługę myślenia, panie profesorze. Dziękujemy za to. To jest, no trzeba edukować wszystkich ludzi. Czekamy na telefony, proszę państwa, z panem profesorem. W tej chwili możecie rozmawiać z panem profesorem Tadeuszem Żarskim. Słyszycie państwo, tak, GMO, entuzjaści takich rozwiązań, a jaka jest rzeczywistość? Pan profesor jest przewodniczącym Komisji do spraw GMO przy Ministrze Środowiska Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Jest doradcą ministra środowiska. Zapraszamy. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Słuchamy.
Chciałam zapytać, bo...
A kto mówi skąd?
Agnieszka z Podkarpacia.
Jest.
Chciałam zapytać, bo pan profesor poruszył taki temat kurzej ślepoty, ale nie wyjaśnił, co jest przyczyną, bo przeskoczył pan już na następny temat. Może pan powiedzieć kilka słów na ten temat?
Mogę, jak najbardziej. To znaczy, kurza ślepota, czyli równoznacznie fachowe określenie ślepota zmierzchowa, jest spowodowana niedoborem witaminy A. Też nie wchodząc w zawiłości biochemiczne, witamina A bierze udział w procesie widzenia. I brak tej witaminy powoduje to, że w momencie kiedy następuje zmierzch i jest mniejsze, gorsze oświetlenie, po prostu osoba cierpiąca na niedobór witaminy A nie dowidzi tak, jak normalnie to jest. W ciągu dnia też nie najlepiej widzi, no ale zdecydowanie przy większym oświetleniu, że tak powiem, wrażenia wzrokowe są aktywniejsze. Razem z tym, jak już mówiłem, jest związana druga przypadłość. To jest kseroftalmia. To po łacinie to można przetłumaczyć na polski jako wysychanie rogówki. Wiemy, że witamina A ma nazwę witamina nabłonkowa. Ona działa na struktury nabłonków, działa także na rogówkę naszego oka. Jeżeli normalnie oko jest wilgotne i powiedzmy poruszające się powieki swobodnie, to że tak powiem, po gałce ocznej się przesuwają, to w przypadku suchości rogówki po prostu jakiekolwiek zatarcie czy coś powoduje uszkodzenie. No a jak powoduje uszkodzenie przy suchej rogówce, kiedy ona nie jest dostatecznie zwilżana łzami, po prostu jest to miejsce, gdzie następuje infekcja bakteryjna. Proces się pogłębia, następuje zrzut rogówki łącznie z wypłynięciem, powiedzmy, substancji znajdujących się wokół. Często nawet już w krańcowych przypadkach dochodzi do wypłynięcia soczewki.
niesamowite, niesamowite to. I to tej witaminy brak na skutek właśnie...
Na skutek braku tejże w pożywieniu, no.
To znaczy... To modyfikowanie, prawda?
Tych produktów, w których witamina A się znajduje. Witamina A w gotowej postaci znajduje się w produktach pochodzenia zwierzęcego, no chociażby AD3 w tranie, w tłuszczach zwierzęcych. A z kolei, jeżeli chodzi o żywność pochodzenia roślinnego, to znajduje się ona w formie prowitaminy, czyli takiej substancji, która się przekształca z witaminy, którą są karoteny. I właśnie te złote pomarańczowe ryże po to tworzono, żeby zwiększyć w nich zawartość beta-karotenu konkretnie, który później w przemianach biochemicznych zostanie przetworzony w witaminę A i będzie oddziaływał w narządzie docelowym, jakim jest oko. No i nie tylko, ponieważ jak już mówiłem, jest to witamina uniwersalna, jeżeli chodzi o stałość i stabilizację nabłonku.
Ale ten złoty ryż, ten genetycznie modyfikowany, nie jest znowuż taki dobry, prawda?
No raczej nie. To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, zawsze istnieje ryzyko, że jeżeli ten ryż będzie gdzieś w pobliżu tradycyjnych upraw, to on po prostu te uprawy przepyli, no więc w związku z tym będziemy mieli do czynienia z uszkodzeniem bioróżnorodności, przepyleń, to co powszechnie się dzieje w przypadku będących gdzieś w pobliżu upraw genetycznie modyfikowanych i upraw tradycyjnych. No przecież w kraju, który jest ojczyzną kukurydzy, czyli w Meksyku, doszło do przepylenia tradycyjnych odmian kukurydzy przez genetycznie modyfikowane. Taką rośliną, która w zasadzie przepyla wszystko, co należy do krzyżowych, jest rzepak. Są już doniesienia, które mówią, że ten rzepak genetycznie modyfikowany, który bardzo często w trakcie transportu do olejarni, jako malutkie takie ziarenka, wydostaje się często, czy nawet i u nas, chociaż to nie jest genetycznie modyfikowane, jak wiosną jedziemy, to rowy są żółte. To najczęściej są po prostu dzikie, to znaczy nie dzikie, no po prostu rośliny rzepaku. I on przepyla i rzepik, i rzepę, i kapustę, i inne kapustne rośliny, w ten sposób wprowadzając do ich informacji genetycznej zupełnie inne geny.
Tak. Odbieramy telefon. Także
tutaj naprawdę, to oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o złoty ryż, on miał ogromną podbudowę finansową, bo tam i Fundacja Rockefellera się w to włączyła i dała ogromne pieniądze, ale on naprawdę nie jest potrzebny. Jest szereg alternatywnych sposobów na likwidację. No na przykład w Bangladeszu stwierdzili, że ten ich rodzimy szpinak w zupełności radzi sobie z niedoborem witaminy A, a niekoniecznie trzeba wprowadzać złoty ryż.
Tak. Dziękuję. Następny telefon. Proszę bardzo. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, mówi Kazimiera.
Skąd?
Oświęcimia. Ja chciałam zapytać pana profesora, czy te wszystkie historie związane z zaćmą to też mają wpływ na to i dlatego tyle tych ludzi jest chorych w tej chwili aktualnie i czeka w kolejkach na zaćmę? Czy to też jest powodowane?
No powiem szczerze, jeżeli chodzi o schorzenia okulistyczne, to akurat tu nie jestem specjalistą, ale z tego co wiem, to raczej zaćma oczywiście może być w jakiś sposób, że tak powiem, związana zmętnienie rogówki, bo tak to w końcu wygląda, z niedoborami witaminy A. ale takiego, że tak powiem, bezpośredniego przełożenia, jak właśnie ślepota zmierzchowa i kseroftalmia, czyli wysychanie rogówki, w tym przypadku nie ma.
Tak, dziękujemy. I następny telefon. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, ja do audycji.
Jest pani na antenie, kto mówi skąd?
Mówi Zofia z Poznańskiego.
Jest.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, proszę.
Ja mam takie pytanie odnośnie fermentowanego czerwonego ryżu, bo z tego produkuje się lekarstwo w Herbapolu. Jak chodzi o ten czerwony ryż, to jest bezpieczny czy nie?
Jak najbardziej tak. To jest po prostu ryż czerwony nieuskany, czyli niebielony, ale nie jest to ryż, że tak powiem, z grupy roślin genetycznie modyfikowanych.
Aha, dobrze. A jeszcze mam jedno pytanie. Czy jeżeli ktoś używa Roundup na działce na przykład, to jak długo jest skażona ta ziemia potem po tym Roundupie?
No więc, proszę panią, firma wprowadzała Roundup pod hasłem, że on jest biodegradowalny, że momentalnie ulega rozkładowi w glebie. W tej chwili mamy doniesienia, z których wynika, że ten Roundup może zalegać w glebie nawet 200-300 dni.
Ojej. Dobrze, dziękuję bardzo, z Bogiem.
Przy czym, no wie tak? Pani, no tutaj jeżeli pani jakieś tam takie rośliny rudealne, czy powiedzmy gdzieś tam rosnące, niepotrzebne, to opryska, no to powiedzmy sobie szczerze, to takiego wielkiego zagrożenia nie ma. My tego nie konsumujemy. No jeżeli powiedzmy zgodnie, że tak powiem, ze sztuką oprysku wykonujemy te opryski, nie wdychamy tego, no to takiego zagrożenia nie ma, jak to, co mamy w przypadku upraw genetycznie modyfikowanych, że przez cały okres wegetacji tych roślin możemy ten Roundup pryskać. Mało tego, to co dotyczy naszego rolnictwa, bo tak na dobrą sprawę my nie mamy upraw genetycznie modyfikowanych. My mamy ewentualnie surowce, które importujemy z zagranicy, czy soję genetycznie modyfikowaną, czy trochę tej kukurydzy genetycznie modyfikowaną. Ale niestety, proszę państwa, i to chyba powinno być jakoś w jakiś sposób dokładnie skodyfikowane. Stosowanie Roundupu jako desikantu, czyli pryskania roślin, które już dochodzą do zbioru, ale jeszcze nierówno doszły, pryska się Roundupem i wtedy wszystkie schną, powiedzmy rzepak, czy nawet, tak. Nawet w Stanach to i pszenicę tym pryskają. I wtedy w tym samym czasie można przejść kombajnem i wszystko zebrać, bo one są suche i tego. Ale o ile powiedzmy, jeżeli stosujemy ten Roundup w okresie wegetacji, to jednak od użycia do zbioru upływa jakiś okres czasu. A tutaj w zasadzie pryskamy i tam po dwóch, trzech dniach to wszystko schnie, więc te pozostałości są. To nie dziwi, proszę państwa, że jednak badania, które są prowadzone w Europie i także były prowadzone w Polsce, wskazują, że przepraszam, w moczu mężczyzn, bo to było najłatwiej pobrać, mamy bardzo często ogromne pozostałości glifosatu i to jeszcze w ilościach, które przekraczają dopuszczalne normy, na przykład w wodzie pitnej.
Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Niestety szybko czas się kończy, a słuchaczy jest wielu, telefonów też bardzo dużo.
No cóż, to w takim razie, jeżeli będę, że tak powiem, w dobrej formie, no to jeszcze przed nami trochę spotkań możemy sobie. Może któreś z tych spotkań zrobimy w ten sposób, że skoro ja już pewną wiedzę państwu na temat upraw genetycznie modyfikowanych, żywności genetycznie modyfikowanej przekazałem, to żeby to była powiedzmy, taka sesja, gdzie państwo będą pytać, a ja w miarę moich możliwości, mojej wiedzy będę odpowiadał. I wtedy ta satysfakcja, że tak powiem, ze strony słuchaczy będzie zdecydowana nie. Na pewno większa niż to, że przedtem pan profesor gada, słuchają, a nie mają, że tak powiem, możliwości
tak,
zadania pytań.
Ale to nie jest takie zwykłe gadanie. To nie jest, tylko to
no,
jest przekazywanie...
To pan profesor jako stary belfer czasami używa takich określeń, które są, no powiedzmy, niejednoznaczne.
Bardzo, bardzo dziękujemy, panie profesorze. Dziękujemy serdecznie i
dziękuję
Boże,
serdecznie.
Bóg zapłać.